Jesteśmy już na antenie przy mikrofonie Damian Łobacz. Zgodnie z zapowiedzią witamy naszego dzisiejszego gościa, którym jest poseł Waldy Dzikowski, Platforma Obywatelska. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Okazją do naszego spotkania jest oczywiście kolejne forum polityczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, ale zaczniemy może nieco mniej politycznie, ale bardziej sportowo. Chociażby płaszczyzny często się ze sobą łączą. Zakończyła się olimpiada w Soczi. Śledził pan, jak sprawowali się nasi sportowcy?
Tak, na pewno. No, co prawda bardziej wolę dyscypliny letnie i igrzyska olimpijskie.
No ta olimpiada na zimową nie wyglądała.
No raczej nie wyglądała, trochę przypominała w pewnych momentach, jak zagrzało słońce, że to nie wygląda na olimpiadę zimową. Ale tak, no emocje rzeczywiście wskakiwały na punkt zenitu, jeżeli nasi zdobywali, a zwłaszcza złote medale, na pewno oglądałem. I biegaczy, i biegaczki, no głównie Justynę Kowalczyk, ale także i naszych skoczków. No i oczywiście na sama uwertura, czyli nasi łyżwiarze, panczyniści jakby postawili kropkę nad tą sportową.
To jest właśnie taki sygnał chyba, żeby zastanowić się nad tym apelem, który właśnie panczyniści wystosowali podczas olimpiady, a mianowicie infrastruktura, czyli możliwość treningu tak, na terenie Polski.
Raz za razem, jak zdobywali raz srebrny, raz brązowy medal, no to napisałem na jednym z portali lodowe orliki, tak? To może jest jakiś pomysł, może coś się stanie, ale rzeczywiście w tych warunkach, których no nie jesteśmy jakimś guru, jeżeli chodzi o wyposażenie, jak i stadiony, no wydaje mi się, że oni zrobili wszystko. Tak naprawdę jesteśmy drugą potęgą, jeżeli popatrzeć na to wszystko po Holendrach, tak? To jest duża rzecz. Warto się nad tym zastanowić, żeby przynajmniej tą pracę organiczną, być może na przyszłość, na następne pokolenia wynagrodzić.
Mamy nadzieję, że zostanie to wynagrodzone, jak najbardziej nasi sportowcy na to zasługują. Do tematu Soczi jeszcze wrócimy, ale w nieco innym kontekście, bardziej oczywiście politycznym. Teraz jednak powiedzmy sobie o dzisiejszym spotkaniu. Jego tytuł brzmi Praktyczne aspekty kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego. Mówiąc wprost, w jaki sposób młodym osobom można przedstawić praktyczne działania właśnie, jeżeli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej? Tym bardziej, że coraz więcej młodych osób, jeszcze studiujących czy świeżo upieczonych absolwentów, decyduje się właśnie na rozpoczęcie swojej przygody z polityką.
No dobrze, jak się zaczyna taką przygodę z polityką od samorządu, czyli od tego najniższego szczebla. Tam naprawdę jest ta prawdziwa praca organiczna, ja to pamiętam z lat 90., gdzie to w ogóle był pewien romantyzm. Miałem 30 lat, jak zostałem wójtem gminy Tarnowo-Podgórne. Wcześniej byłem pracownikiem naukowym. Byłem jednym z najmłodszych wtedy podejmujących tą rękawicę w nowej rzeczywistości, w przeobrażeniach demokratycznych naszego kraju i Rzeczypospolitej, i gminnej. Sam się wtedy uczyłem, ale wtedy myślę, że bagaż doświadczeń raczej przeszkadzał w roku 90. Powiem tak obrazowo. Myślę, że wtedy czekały na nas te drzwi, które musieliśmy sami pootwierać z nowymi pomysłami, świeżymi. My siedzieliśmy często do rana, żeby wymyślić rozwiązanie, żeby przekazać to swoim radnym, urzędnikom i tak dalej. No to przepiękny, najwspanialszy okres w moim życiu zawodowym, powiem tak. Coś fantastycznego. Tam można było się nauczyć i skończyć kilka fakultetów na raz. Socjologię, psychologię, nie wiem, religioznawstwo, zagospodarowanie przestrzenne.
Pełna interdyscyplinarność.
Tak, ja staram się poza tym być partnerem dla moich urzędników, w związku z tym staram się uczyć. Nie musiałem ich wyręczać, ale żeby jak patrzą na moje oczy i opowiadają o coś ważnym, ciekawym, a być może wysublimowanym fachowo, to żeby przynajmniej żeby to rozumiał. Dlatego też mówię, że mimo, że jestem po Politechnice i inżynier poznańskiej, Politechnice, to naprawdę ta wiedza mi służy do tej pory. To jest skarb bezcenny. W związku z tym no dzisiaj młodzi ludzie wchodzą jeszcze w wcześniejszym wieku w to życie dojrzalsze, już potem polityczne. Mamy wiele przykładów polityków, którzy są dwudziestokilkuletni, tak? Niektórzy koło trzydziestki są ministrami, wiceministrami. Znaczy to życie się oczywiście zmienia dynamicznie. W związku z tym, a poza tym każdy mądry polityk powinien dbać o to, aby młodzi ludzie nie tylko byli do rozwieszania jego plakatów, ale żeby były jego naturalnym zapleczem, żeby uczyli się od niego i byli naturalnymi jego następcami.
Tym bardziej, że może się jednak wydawać, bo pan mówi tutaj o takich bardzo, bardzo świetlanych latach, jeżeli chodzi o młode osoby, ale mamy wrażenie, że jednak młodym ludziom zaczyna brakować chęci, też nie chcą się angażować w coś, co na co dzień widzą z perspektywy mediów i często traktują jako szopkę.
No bo polityka nie jest łatwa. swoim zajęciem, no i powiedzmy, przedstawiam cudzysłów zawodem. Jak popatrzy się na sondaże i na to, kto polityków lubi, czy darzy jakąś sympatią, no to sami państwo, czy pan doskonale wie, że to jest na poziomie 20%, jeżeli chodzi o Sejm. Może Senat 22-23. W związku z tym, ja myślę, i to nie można mieć pretensji do społeczeństwa, a zwłaszcza tym bardziej do młodych ludzi, bo oni rzeczywiście odbierają przez media, nie wiem, elektroniczne też głównie, bo one najszybciej docierają. No i widzą obraz tej takiej koślawej często polityki, dosyć czasami brutalnej, no, deklarujemy wobec siebie, zwłaszcza w momentach takich ważnych historycznie, emocjonalnych, tak, że będziemy lepsi, że możemy się piękniej różnić, tak. Okazuje się, że za 5 minut piękno pryska jak czar i zaczyna się ta twarda, często brutalna polityka. Ja rozumiem, że ten cały obraz nie sprzyja jakby tej drodze, tak? A zwłaszcza dla młodych ludzi, aby nią pójść.
No, z pewnością o wszystkich niuansach praktycznych, tak jak głosi temat, będzie można się dowiedzieć już dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim. A teraz zapytam o pana plany wyborcze. Mam tutaj na myśli tę informację, którą podała Państwowa Agencja Prasowa pod koniec stycznia. Mianowicie jest pan jednym z trzech członków Platformy, który będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego.
No, nie wiem, czy będzie.
No właśnie.
Bo ja złożyłem tylko i wyłącznie pewien swój wniosek, akces, aby się dać do dyspozycji swoją, myślę, że nie najgorszą siłą wyborczą w Wielkopolsce, aby pomóc liście. Oddałem się do dyspozycji mojego szefa, premiera Donalda Tuska, i on zdecyduje, którą kartę wybrać. Czy nadal pozostawić tą kartę polską, czy też będzie chciał, aby dać mi szansę i pomóc liście do Parlamentu Europejskiego. Ale nie spędza mi to sens powiek, zapewniam.
A czy spotkał pan się z takimi złośliwymi komentarzami dotyczącymi właśnie tej możliwości? Mam tutaj na myśli te wszystkie informacje, które i plotki również, które dotyczyły kandydowania na stanowisko prezydenta w Poznaniu. Bo taki kontekst też się pojawił w mediach.
Owszem, rzeczywiście. Ja przeżyłem swoją bogatą historię samorządową i proszę mi wierzyć, o tym wcześniej mówiłem. A największym dla mnie kapitałem jest to, że nawet moi adwersarze, jak idę nie tylko w Poznaniu czy w mojej rodzimej gminie, to się nie odwracają i mówią mi dzień dobry, już uśmiechają, klepią po plecach. To jest największy kapitał i największy skarb dla polityka. Ja już tam, ja byłem tam już 11, 12 lat, mnie prawie nie ma.
To co pan mógł zrobić już po prostu?
Tak, tak. Ja nie muszę być już jakby wprost potrzebny, tak? A się okazuje, że ta przyjaźń jeszcze bardziej z perspektywy czasu wzrosła. W związku z tym życzyłbym każdemu politykowi, jak gdzieś kończy swoją karierę, żeby go przyjmowali z radością, z uśmiechem, poklepywanie po ramieniu. Nie ma lepszego kapitału dla polityka i takiej nagrody, tak? Także ja się z tego bardzo cieszę. A co do prezydentury, no ja miałem trochę inną koncepcję co do rozwiązania problemu prezydentury i wydaje mi się, że gdyby ta koncepcja została zaaprobowana, a niestety nie, to myślę, że dzisiaj Platforma nie miałaby żadnych dylematów i problemu, ale jakby czas tej dyskusji się skończył, dzisiaj obecne władze Wielkopolskiej Platformy muszą same rozwiązać ten problem. Myślę, że dla nas naturalnym partnerem do różnych rozwiązań, to nie chodzi o to, że pan prezydent Ryszard Grabowski ciągle i niezmiennie, być może sam ale tego nie chce do końca, ciągle prezydentem Poznania. Są różne możliwości i warianty jakby rozwiązania porozumienia się z panem prezydentem Grobelnym i ja zawsze powtarzałem, po co się kopać z koniem, jak można na konia wsiąść i za jego zgodą odstawić do takiej stajni, jakiej się chce. Ale połowę tego cytatu wzięto tylko pod uwagę i zobaczymy, co z tego będzie wynikało.
Ale w tym aspekcie temat jest po prostu zamknięty.
Nie, temat jest zamknięty. Niektórzy być może chcieli, żebym był kandydował, nawet moi rywale wewnątrz Platformy mówili, że jestem jedynym kandydatem, który może wygrać z Ryszardem Grobelnym. Być może tak jest, mógłbym to nawet sprawdzić, ale nie mam takiej ochoty, nie chcę, mam kompletnie inne plany.
Jasne,
i zamykam tą historię z kandydowaniem.
W takim razie przenieśmy się zgodnie z zapowiedzią raz jeszcze na Olimpiadę, a konkretnie na ten wymiar, który towarzyszył nam w związku z tym wszystkim, co działo się na Ukrainie. Również w tym aspekcie bardzo emocjonalnie reagował pan na kolejne doniesienie na Twitterze, bo tych wpisów było bardzo, bardzo dużo. Jako pan się solidaryzował z całą Ukrainą. padały też inne komentarze, to już od innych osób, dotyczące mianowicie pokazania zagranicy, że na Ukrainie nie panuje chaos. No chyba jednak panuje i ten podział na Ukrainę Zachodnią, Ukrainę Wschodnią jest coraz bardziej widoczny, chociaż dzisiaj bym ta sytuacja na Krymie z flagą.
Emocjonalna musiała być, bo mieć dobrego sąsiada, którym jest spokój, panuje pokój, w którym nie rozlewa się krew, to bezcenny skarb. I to także jest ważne dla naszego bezpieczeństwa, tak? Dlatego też takie, a nie inne wpisy, ale też podkreślałem, że my oczywiście powinniśmy jako dobry też sąsiad pomagać, wspierać, inicjować pewne rzeczy, ale na pewno nie przeszkadzać, bo ten problem do rozwiązania jest tylko po stronie Ukrainy i Ukraińców. Oni muszą dać sobie z tym radę. Można, jak powiedziałem, wspierać, tak? Próbować podpowiadać rozwiązania, być może tam obecnym, aktywnym. To wszystko jest niezmiernie ważne, bo często w takich chwilach tego druga strona potrzebuje, tak? Takiej solidarności. Ale jednocześnie, jak powiedziałem, po stronie Ukrainy i Ukraińców leży rozwiązanie tego problemu i każdy to wie i każdy to powiedział. Dlatego ta cała polityka musi być wysublimowana i była zresztą w jakimś sensie ze strony innych krajów. Tym bardziej, że po drugiej stronie mamy też przeciwwagę w postaci Rosji, która nie ukrywała, gdzie widziałaby Ukrainę i po której stronie, tak? Mówiąc wcześniej o pożyczkach, o możliwym tańszym gazie i tak dalej, no tak wciągała jakby do siebie, próbując odbudowywać pewne imperialistyczne marzenia, tak? Z dawnej historii. Ukraina jest ważnym krajem, ważnym, dużym krajem, tak? O, dosyć zróżnicowanym, bo pewnie pan o to mnie zapyta, bo jest wschód i zachód, dokładnie, tak? O różnej kulturze, historii.
Różnych, i w tym szuka też się rozwiązania w tym modelu fińskim.
Tak jest, tak, różnej mentalności. I tak, ja uważam i wszyscy powinniśmy apelować, że Ukraina powinna być integralnie taka całością, jaka jest teraz, tak? Bezwzględnie tak, każdy podział, każdy mimo wszystko jakieś rozbieżności w Ukrainie mogą pociągnąć za sobą dalej niebezpieczne sytuacje, bardzo niebezpieczne, tak, które mogą ogarnąć już nie tylko Ukrainę. A po co nam, znaczy to nie jest potrzebne. W związku z tym apelowanie, bycie przy tym, kibicowanie, także dyplomacja, polityka powinna pomóc Ukraińcom i Ukrainie. Oni muszą wszystko zrobić. Mam nadzieję, że zrobią, aby ten kraj był w całości, tak? Aby mimo, że takie są różnice, jak powiedziałem, różne pod każdym względem, to wydaje mi się, że tego trzeba chronić jak skarbu, bo Ukraina jest w tej Europie. Ja uważam, że ona prędzej czy później będzie faktycznie w Unii Europejskiej i życzę tutaj jak najlepiej. Oni sami wiedzą, że tam jest ich miejsce, tak? No, czasami wschód, czy ludzie ze wschodu Ukrainy mają trochę inne podejście, powiem to tak delikatnie, ale zanosiło się na to, że tam deputowani czy radni podejmą decyzję o tym, aby przejmować władzę, tak, że i uznać tamtą za nielegalną, która jest w Kijowie. No nic takiego się nie stało. To służby graniczne tam wschodu zawróciły Janukowycza, tak, i kilku innych ministrów. W związku z tym ja myślę, że tutaj Ukraińcy, mimo że czasami no, mają inną ocenę tego, co się stało, czasami, tak, to zdaje się, że wartość, jakim jest naród ukraiński, państwo, które będzie zmierzać do tego, aby jednak no, tak, ludziom żyło się lepiej. Oni sami doskonale wiedzą, że gospodarka bankrutuje, że w zasadzie jest jakieś takie dno gospodarcze, tak? Ludzie żyją w ubóstwie, w nędzy. No, wydaje, w pewnych momentach klasa polityczna Ukrainy, czy ze wschodu, czy z zachodu, mając za sobą Majdan i jeszcze innych ludzi, tak? Bo tak jak powiedziałem kiedyś też, to lud zdobył tą władzę, tak? Na jego czele stali oczywiście liderzy i przywódcy, ale gdyby tego narodu nie było z nimi, to nic by się nie stało, tak? Nie wydarzyłaby się ta historia.
Tym bardziej, że lud w ostatnim czasie bardzo wyraźnie zaznaczył, że właśnie...
Że będzie pilnował obecną tworzącą się władzę.
Dokładnie.
Dokładnie tak.
Bardzo dużo informacji. My jednak przenosimy się do Zielonej Góry, ponieważ nie wiem, czy pan poseł wie, ale od 8 minut jest pan już na Uniwersytecie Zielonogórskim. Takie czary.
Pozdrawiam w takim razie i jednocześnie proszę o wybaczenie, ale to tym razem nie moja wina, to ani arogancji, ani ignorancji. kolega redaktor, mam nadzieję, uważał, że była ciekawa rozmowa.
Oczywiście, uspokajamy oczywiście wszystkich naszych słuchaczy, że pan poseł Waldy Dzikowski już wkrótce pojawi się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Bardzo dziękuję za
spotkanie
w naszym studium. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.